Będziemy dalej czytać list do Filipian, tak już od jakiegoś czasu, przynajmniej ja, jeżeli głoszę tutaj, to głoszę z listu do Filipian. I doszliśmy teraz do rozdziału trzeciego tego listu, że możecie otworzyć swoje Biblię, Nowe Testamenty na liście do Filipian, rozdziale trzecim. I będę czytał od początku tego rozdziału, chociaż już troszeczkę sobie o tym mówiliśmy. Tak? Tuż przed tym rozdziałem Paweł mówi o dobrych przykładach. Mówi o Tymoteuszu i Epafrodycie. Tak? I mówi, że to są wypróbowani ludzie. Bo mówi o Tymoteuszu, on pragnie tego, co jest Jezusa Chrystusa, a nie swego. O Epafrodycie mówi, był aż do prawie do śmierci był gotów się poświęcić dla Filipian, dla spraw właśnie zboru i chorował, był bliski śmierci i pokazuje ich jako dobre przykłady. A w trzecim rozdziale zaczyna od ostrzeżenia, tak, o którym mówiliśmy trochę poprzednio. Mówi, ponadto bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, albo w języku greckim dosłownie strzeżcie się okaleczania, mówi Paweł. I w trzecim wersecie mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. No więc Paweł ostrzega przed pewnymi ludźmi, którzy przed Żydami, tak, którzy w ciągu wieków, będąc wybranym narodem, tak jak o tym mówiliśmy, swoją taką tożsamość zorganizowali wokół tego, że mieli prawo, mieli zakon i byli obrzezywani. Tak? I mówili, tak Bóg działał przez całe wieki, to były główne cechy narodu Bożego, ludzi, którzy mają szczególną relację z Bogiem, więc przychodzili do tych młodych zborów i mówili, jeżeli uwierzyliście w Chrystusa, to fajnie, ale oprócz tego, że uwierzyliście w Chrystusa, musicie jeszcze się obrzezać i musicie zacząć wypełniać prawo. Tak? Wtedy dopiero będziecie prawdziwym, czy częścią prawdziwego Bożego ludu. Apostoł Paweł z nimi polemizował, czy dyskutował, powiedział, że Ewangelia mówi o tym, że uratowani, zbawieni przez Chrystusa jesteśmy tylko przez wiarę. Tak? I w trzecim wersecie Paweł odpowiada właśnie tym ludziom. Mówi, my jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Tak, Paweł, cała taka Ewangelia Pawła mówiła o tym, że to prawo, które Izraelici mieli, zostało zastąpione przez takie prawo ducha. Tak? I Paweł mówi, my jesteśmy ludem Bożym, którzy czcimy Boga w duchu. I ten duch tutaj jest z małej litery w naszej Biblii napisany, ale według mnie powinien być z dużej litery napisany. Czcimy Boga w duchu, w sensie w duchu Bożym. I jest to kwestia naszych tłumaczeń, tak? Dlatego że w języku greckim nie było małych, dużych liter. Duch jest duch i tylko już tłumacze na polski decydują, czy im się wydaje, że chodzi o Ducha Bożego, wtedy piszą z dużej litery, czy wydaje im się, że w tym kontekście jest mowa o duchu takim ludzkim i wtedy piszą z małej. Ale Paweł mówi, duch jest tym, co jest naszym prawem. Tak? I jest to znowu zgodne ze starym, z tym, co mówi Stary Testament. Przez proroków Bóg mówił, wypiszę moje prawo na waszych sercach. Tak? Mówi, prawo z czegoś zewnętrznego stanie się czymś wewnętrznym. I Duch Święty, który jest dawany nam, on jest właśnie tym nowym prawem, jest tym zakonem ducha. Ale nie możemy dać się jakby oszukać trochę, bo czasami, kiedy mówimy o zakonie ducha, zwłaszcza w naszych takich kręgach ewangelicznych, to niektórzy mówią, o, ja nie jestem pod prawem, ja jestem pod duchem i w podtekście jest, mnie żadne zasady nie obowiązują, ja będę robił, co mi tam duch będzie szeptał do ucha, czyli czasami to jest takie, co mi do głowy przyjdzie i co uznam za słuszne i duchowe, to jak się nie czepiaj do mnie ze swoimi zasadami, bo to jest prawo, a to jest duch. Nie, kochani, jeżeli chcemy szukać tego, czym jest naprawdę zakon ducha, to taką najlepszą próbką tego, myślę, jest kazanie na górze. Tak? Jest kazanie na górze, w którym Pan Jezus najpierw mówi o tym prawie takim litery, tak? I mówi, jak Żydzi je rozumieli, jaką ono było literą, a później pokazuje, jak bardzo duch podnosi poprzeczkę w tym prawie, tak? Jak to prawo staje się czymś tak naprawdę dużo bardziej wymagającym niż to prawo zwykłe. Kochani, co jest jeszcze ciekawe, Duch Święty został dany w dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica między innymi była świętem nadania prawa Izraelowi, tak? Po pasrze Izrael wyszedł 50 dni, znalazł się u góry Synaj, na górze Synaj zostało dane prawo i w taki symboliczny sposób w dziejach apostolskich Kościół otrzymuje właśnie ducha i to prawo ducha, tak? Mamy ludzi, którzy są w górnej izbie, czyli są na tej symbolicznie na górze, tak? Mamy płomienie, języki ognia, burzę, która w pewnym sensie dzieje się, kiedy otrzymują ducha, co znowu jest takim lustrzanym odbiciem tego, kiedy Izrael dostawał prawo na górze Synaj, tak? I była taka burza i takie płomienie ognia, że lud bał się podchodzić do tej góry Synaj. Także to prawo, które było zewnętrzne, nagle przez ducha danego do naszego serca staje się czymś, co jest wewnątrz nas, tak? I nie znaczy to, że nie ma już zasad, tylko są jakieś głosy, ale znaczy to, że Boże prawo staje się czymś, co jest w środku i czymś, co jest tak naprawdę bardziej wymagające niż to prawo zwykłych zasad, tak? Pan Jezus mówił, że prawo mówi nie zabijaj, ale interpretacja taka duchowa tego prawa mówi, jeżeli pogniewałeś się na kogoś, to zabiłeś, tak? Jezus mówi w kazaniu na górze, prawo mówi nie pożądaj, czy nie cudzołóż, a Jezus mówi, jeżeli spojrzałeś z pożądliwością, to cudzołożyłeś, tak? Czyli ta poprzeczka jest wyraźnie podniesiona wyżej i to nie znaczy, że my oczywiście to prawo jesteśmy w stanie w 100% wypełnić w tym momencie, tak? Ale myślę, że jako ludzie wierzący mamy to wewnętrzne zrozumienie, kiedy to prawo jest łamane przez nas, kiedy rzeczywiście dzieje się coś, nie musimy wymyślać różnych kruczków prawnych, tak jak to było wtedy, tak, że tam, no, jak masz się czci ojca swego, ale jak oddasz na świątynię, to już nie musisz ojcu matce, tak tam robiono różne kruczki prawne, żeby poobchodzić różne zasady prawa. Natomiast to prawo, które jest w nas, jego się nie da obejść. Jeżeli jesteśmy rzeczywiście ludźmi odnowionymi przez Ducha Świętego, to prawo jest tam i ono się nie daje obchodzić. Tak? My je łamiemy, ale my wiemy, kiedy je łamiemy, mamy tego świadomość i mamy świadomość potrzeby zrobienia czegoś z tym. Tak? Czyli pokuty, wyznania, odnowienia i tego, żeby Bóg postawił na nas dalej. Także Paweł mówi, my czcimy Boga w duchu. My mamy prawo. Nie potrzebujemy już tego zakonu, księgi, ale mamy prawo, które jest dane przez ducha w nas. I dalej mówi, i mamy obrzezanie tak naprawdę, bo mówi, bo chlubimy się w Chrystusie Jezusie, w ciele ufności nie pokładamy. Jeżeli Żydzi chlubili się swoim obrzezaniem, to Paweł mówi, my dzisiaj chlubimy się Chrystusem, który był tym jedynym prawdziwie obrzezanym, który w zasadzie Ewangelie pokazują nam, że Jezus był tym prawdziwym Izraelem, że On sam w sobie uosobił Izraela, tak? Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, jak Jezus właśnie chodzi po pustyni, tak jak Izrael, jest świątynią, nadaje prawo na górze i tak dalej. Jeżeli czytamy Ewangelię, to widzimy, że w Jezusie spełniają się wszystkie obietnice, które dotyczyły Izraela i Jezus staje się Izraelem. Jedyne ciało, jakim możemy się chlubić i które jest prawdziwie obrzezane, to jest rzeczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. I w Nim jesteśmy obrzezani, nie potrzebujemy tego zewnętrznego obrzezania. I Paweł wiedział, że są to ważne rzeczy, dlatego że wiedział, że od tego zależy być albo nie być Kościoła wśród pogan, tak? Że nie można do Ewangelii dodać jakichś dodatkowych rzeczy, nie można utrudnić ludziom. Sama wiara w Chrystusa, wierność Chrystusowi jest rzeczą przyjemną, ale nie jest prostą, tak? Jeżeli to prawo jest tak wyśrubowane, to nie jest to coś prostego. Natomiast jeżeli zaczniemy do tego dodawać różne nasze zasady i wymagania, których tak naprawdę Ewangelia nie wymaga, to czynimy to coraz bardziej skomplikowanym. Czynimy to obcym, tak? I dla pogan te obrzezanie czy te wszystkie zasady były czymś obcym. I kolejnym argumentem Pawła jest taki, że mówi, my jesteśmy właśnie obrzezani, my mamy prawo w duchu. I mówi od 4 wersetu, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Mówi, słuchajcie, jeżeli gdyby rzeczywiście trzeba było grać w tą grę, którą oni chcą grać, czyli kto jest bardziej właśnie obrzezany, kto więcej wypełnia prawo, kto ma się czym chlubić przed Bogiem, to Paweł mówi, to ja bym był zwycięzcą w tej zabawie, to ja bym w tej grze wygrał. I nikt z tych, którzy do was przychodzą, nie miałby ze mną szans w tym, żeby wykazać się, jak dobrym Izraelitą jestem. I Paweł mówi, ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Mówi, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. On mówi, słuchajcie, jeżeli prawdą byłoby to, co oni mówią, to ja mógłbym to głosić pierwszy. Bo ja to wszystko mam. Mówi, ja jestem z Izraela, jestem z pokolenia Beniamina. Mówi, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Paweł mówi, ja nawet mówię po hebrajsku. I jak wiecie, jeżeli czytaliście uważnie Dzieje Apostolskie, to większość Żydów w tym czasie już nie mówiła w języku hebrajskim nawet, tak? Kiedy Paweł zwraca się do nich w Jerozolimie w języku hebrajskim, wszyscy milkną, bo połowa nie rozumie w ogóle, co on mówi. Oni mówili po aramejsku. Ten język hebrajski, aramejski, który był podobny do hebrajskiego, ale język hebrajski został tylko już językiem Biblii, tak? Hebrajskiej i mało był znany. Paweł mówi, ja nawet mówię po hebrajsku. Jestem bardziej Hebrajczykiem, jestem bardziej Izraelitą, jestem bardziej faryzeuszem niż ktokolwiek z tych wszystkich ludzi. I mówi, i nawet ja, mówi dalej, wszystko to, w 7 wersecie, wszystko to, co było, co mogłoby mi być zyskiem, co mi było zyskiem, co mógłbym wykorzystać do tego, żeby być tutaj pośród was nauczycielem, nie wiem, przywódcą, kimś, kto pewne wymagania stawia, mówi, te wszystkie rzeczy uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, za coś szkodliwego. Tak? Kochani, nie można z Panem Bogiem prowadzić rachunku strat i zysków. Znaczy w takim sensie, że jeżeli przychodzimy do Boga i uważamy, że coś dla nas jest zyskiem, czyli coś moglibyśmy stanąć przed Bogiem i zapisać sobie na plus, powiedzieć, Panie Boże, takie dobre rzeczy zrobiłem, albo nie wiem, taką mam tradycję, albo nie wiem, jestem z rodziny od pokoleń wierzącej, albo z rodziny, nie wiem, misjonarzy i pastorów od wielu pokoleń i wszystko to może być dla mnie plusem, to w tym samym momencie to, co uważamy za swój plus, staje się dla nas tak naprawdę szkodą, staje się dla nas minusem, staje się dla nas czymś, co jest nam zapisywane nie na ten pozytywny rachunek, tylko na ten negatywny. Dlatego, że przy doniosłości tego, kim jest Jezus Chrystus i co uczynił Jezus Chrystus, cokolwiek byśmy nie wymyślili sobie na plus, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a tak naprawdę odciąga nas od relacji z Chrystusem. Tak naprawdę daje nam wymówki, którymi możemy sobie usprawiedliwić swoje jakieś tam stanie przed Bogiem, podczas gdy jedyne, co możemy powiedzieć Bogu, to Boże, jedynie moja relacja z Jezusem Chrystusem jest czymś, co ma znaczenie w tym wszystkim. Nic, co ja osiągnąłem, nic, co było mi dane, nie ma takiego znaczenia jak moja relacja z Jezusem Chrystusem. I dlatego ze względu na Chrystusa wszystko musi być uznane za szkodę. Dlatego, że nie ma w nas nic i nie możemy zaproponować Bogu nic, co miałoby dla Niego wartość oprócz relacji z Chrystusem. I dopiero w relacji z Chrystusem rzeczy zaczynają nabierać nowego znaczenia i nowej wartości. Tak? List do Efezjan mówi, że On nas dał nam dobre uczynki, żebyśmy w nich chodzili. To są dobre uczynki, które wynikają z relacji z Chrystusem. I mogą mieć miejsce i są dobrymi uczynkami, bo są wykonywane w tej właśnie relacji. I kochani, całe prawo, całe prawo i prorocy, one wszystkie mówiły o naszej relacji. I kochani, to jest coś, co jest niesamowite u nas, w naszym chrześcijaństwie, że nasza religia, tak to nazwijmy brzydko, nasza wiara to jest relacja. To nie jest jakiś system zasad, tudzież zachowań i nie wiem, jakichś wyuczonych obrzędów, ale to jest relacja z Bogiem, która tak po ludzku mówiąc wydaje się czymś nieprawdopodobnym i szalonym, tak? Bo jeżeli wierzymy w Boga, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył to wszystko wokół nas i teraz pomyślimy sobie, że my mielibyśmy mieć z Nim relację, to jest szalone, to jest dziwne, to jest niezrozumiałe, tak po ludzku rzecz biorąc, ale to jest coś, co oferuje nam Bóg. I jest to możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, który stał się człowiekiem, tak? I umarł za nasze grzechy, wypełnił prawo, wypełnił zakon i oferuje nam tą relację ze sobą. Ale kiedy właśnie wchodzimy nawet w taką ludzką relację z czymś takim, o patrz, jaki ja jestem dobry i fajny, tak? Gdybyśmy przedstawiając się sobie zaczynali od tego, że wymieniamy swoje najlepsze cechy i swoje atuty i swoje jakieś dobre rzeczy, to z reguły jakby ktoś, no nie wiem, ja podszedł do któregoś z was, kogo nie znam i powiedział: dzień dobry, jestem Michał, jestem dobry w tym i świetnie mi idzie tamto i w ogóle to jestem urodzony tam w takich sferach i zaczął wam wymieniać to, co uważam za swoje plusy, to przypuszczam, że to nie byłby dobry start naszej relacji, tak, po ludzku. Większość z nas by myślała sobie: jakiś dziwny, chory człowiek, tak? Który ma wybujałe ego i myśli o sobie nie wiadomo co i nie wiadomo, co z tego jest prawdą. I troszeczkę tak jest z Panem Bogiem. My nie możemy przychodzić do Niego i mówić Mu, co w nas jest dobre, co w nas jest słuszne i co będzie dla Niego pożyteczne. Ale musimy uznać to wszystko za coś mało wartościowego. I Paweł mówi dalej w 8 wersecie: lecz więcej jeszcze, nie tylko te rzeczy, które wymienił, ale mówi: wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Znowu, poznanie w takim sensie relacji z Jezusem Chrystusem, tak? Poznanie w dzisiejszych naszych takim współczesnym zrozumieniu, poznanie to jest jakieś takie intelektualne zrozumienie jakiegoś zagadnienia, tak? Czy poznanie kogoś to dowiedzenie się o kimś. Natomiast w biblijnym sensie poznanie ma bardzo głębokie jest i chodzi o relacje, tak? Kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Adam poznał Ewę, to tam znaczenie tego słowa jest bardzo głębokie, wręcz do relacji takiej właśnie małżeńskiej i intymnej. Jak oni nawiązali relacje, oni zaczęli poznawać siebie, poznali jeden drugiego. Tak samo poznanie Jezusa Chrystusa, chodzi o relację z Nim, nie po prostu o jakąś wiedzę na Jego temat, czy zrozumienie, kim On jest. Więc Paweł mówi: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Kochani, ten werset, kiedy go sobie czytam, to zawsze w takim kontekście, ponieważ gdzieś tam byliśmy przez wiele lat misjonarzami w różnych miejscach, to zawsze właśnie myślę sobie, jaką cenę ma poznanie Jezusa Chrystusa, jaką cenę ma relacja z Jezusem Chrystusem. I my czasami jako kościoły przeliczamy, tak? O, tam kogoś na misję nie wyślemy, bo to za drogo, tam to będzie kosztowało tyle pieniędzy, a ostatnio taką stronę znalazłem w internecie, która wylicza, ile kosztuje jeden nawrócony w jakimś tam kraju, tak? I jest podana nazwa kraju i jaki jest koszt pieniężny jakby jednego człowieka, który poznał Chrystusa w tym kraju. I jako ciekawostka to jest ciekawe, ale z drugiej strony to jest takie przerażające trochę przeliczanie takie, tak, na pieniądze. Ale jako ludzie jesteśmy materialistami, czasami sobie to przeliczamy. Ale tak naprawdę, tak jak mówi Paweł, kochani, nie ma ceny poznanie Chrystusa. Czy relacja z Bogiem może mieć jakąkolwiek cenę? W takim sensie, czy jakaś cena byłaby za droga? Za to, że można powiedzieć, o, to jest za drogo, żeby ktoś poznał Jezusa Chrystusa. To jest za drogo, żeby ktoś wszedł w relację z Bogiem. No tak naprawdę to jest bluźnierstwo powiedzieć coś takiego, tak? Czy to mogłoby kosztować cały ten świat i to jeszcze byłoby mało w jednym sensie, tak? I naprawdę, tak jak Paweł jest zachwycony, mówi: wszystko, cokolwiek przyjdzie do głowy, uznaje za bezwartościowe wobec jednej rzeczy i tą jedyną rzeczą jest poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, mówi Paweł. Kochani, to jest bezwartościowe. Nie wiem, jak wy w waszym życiu, ale jeżeli gdzieś tam od lat jesteśmy chrześcijanami i straciliśmy takie poczucie, że ta nasza relacja z Chrystusem jest bezcenna, tak? Jest bezcenna, to smutne życie dzisiaj zaczniemy prowadzić. I prowadzimy. I myślę, że musimy sobie to uświadamiać raz za razem, że ta relacja, która została nam dana przez Boga, jest czymś bezcennym i ile byśmy nie oddali, nie wiem, pieniędzy, czasu, zdrowia i czegokolwiek po to, żeby tą relację pogłębić, to warto. To po prostu warto. Bo naprawdę to, co posiadamy tu i teraz, nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z tą jedną relacją, którą można nawiązać. Ani relacją, taką prostą relacją po ludzku, żebyśmy my mówili do Niego, żebyśmy oczekiwali na odpowiedź, żebyśmy poznawali Go w Jego Słowie, żebyśmy wierzyli w Niego w takim sensie wierności. Tak? W takim sensie wierności Jemu. Dlatego, że znowu odnosząc się do języka greckiego, w języku greckim nie ma różnicy między słowem wiara a wierność. Ja to powtarzam często i będę, jak tu Paweł mówi, mi się to nie znudzi, powtarzanie tego, a dla was to jest zabezpieczenie. Nie ma różnicy między wiarą a wiernością. W greckim jest jedno słowo. I teraz możemy je sobie w zależności, znowu nasi tłumacze, w zależności od kontekstu czasami mówią, a to przetłumaczmy to jako wiara, bo to lepiej pasuje do tego kontekstu, a w innym kontekście myślą sobie, a przetłumaczymy to jako wierność, bo to lepiej pasuje w drugim jakimś kontekście, tak? Ale wiara i wierność to jest jedno i to samo. Nam się dzisiaj współcześnie znowu wiara kojarzy z jakąś intelektualną świadomością czegoś, tak? Wierzę, że coś istnieje, wierzę, że coś się wydarzyło, wierzę, że w różne rzeczy wierzę i to jest moje takie intelektualne przekonanie, że owszem, to miało miejsce, ktoś był, istniał, funkcjonował. Natomiast wierność jest czymś dużo bardziej praktycznym, tak? Wierność to jest bycie wiernym. To jest tak jak, nie wiem, w małżeństwie, kiedy nawet nie jest w danym momencie jakoś zbyt zachwycająco, ale mówimy sobie, muszę być wierny, bo przysięgałem wierność i będę wierny i będę funkcjonował w tej relacji, bo w nią wszedłem i będę po prostu wierny swojemu słowu do końca. I tak samo jest z Chrystusem. Możemy Mu być wierni. Możemy Mu być wierni przez to, że będziemy poznawać Go i służyć Mu. I tak jak Paweł mówił o Tymoteuszu, że będziemy szukać tego, co jest Chrystusa Jezusa. Szukać tego, co przynosi chwałę, przynosi zysk w takim sensie bardzo niedosłownym Jezusowi Chrystusowi. Albo możemy być szukać swego, tak? Możemy robić to, na co my mamy ochotę, to, co my byśmy chcieli robić. Także ta relacja, ta wierność jest droższa i cenniejsza ponad wszystko i tak naprawdę nie ma na to ceny. Kochani, dlatego dla mnie Kościół musi być Kościołem, który jest misyjny, tak? Który to, co jest nas, bo tymi, którym powierzono to, co najcenniejsze, jesteśmy my. Tak? Teraz my, jeżeli zostało nam to powierzone i dane nam zostało zadanie idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, czyli uczcie ich tej relacji, wprowadzajcie ich w tą relację z Chrystusem, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Jest to coś, na co warto poświęcić wszelkie nasze zasoby, wszelkie nasze możliwości i wszystko. A kochani, ostatnio gdzieś też czytałem, wiecie, że tak naprawdę jeżeli wziąć niechrześcijan i chrześcijan na tym świecie, tak? Czyli mamy jakąś tam liczbę chrześcijan, wielu z nich to są nominalni chrześcijanie, więc ludzie, którzy chodzą do jakiegoś kościoła, ale nie mają tej relacji z Chrystusem, po prostu urodzili się w jakimś tam państwie i tak samo wziąć niechrześcijan, czyli nie wiem, muzułmanów, buddystów i różne inne wyznawców różnych innych religii, to wiecie, że tylko 15% tych niechrześcijan zna osobiście jednego, choćby jednego chrześcijanina w swoim życiu. Tylko 15% z tych, nie wiem, to jest około, przypuszczam, muzułmanów jest teraz pewnie około 1,5 miliarda, buddystów jest trochę mniej, ale to są potężne liczby. Tylko 15% z nich ma na co dzień możliwość spotkać się z chrześcijaninem. gdzieś tam w swoim życiu i funkcjonowaniu. Tak, my tu oczywiście w Polsce to chrześcijan na co dzień w dużych ilościach spotykamy, ale w wielu krajach, właśnie w tych krajach, gdzie mieszkają muzułmanie, buddyści i inni wyznawcy innych religii, tylko 15% z nich ma szansę spotkać się na co dzień z kimś, kto nie jest wyznawcą ich religii, ale jest właśnie chrześcijaninem. I to świadczy o tym, kochani, jak to ktoś określił, że tak naprawdę wiele dzisiejszej misji Kościoła sprowadza się do tego, że chrześcijanie ewangelizują chrześcijan. I chrześcijanie czyli innymi słowy, chrześcijanie przeciągają się z kościoła do kościoła. O tak, trzeba by to do tego chyba sprowadzić. I to nie jest jeszcze złe, jeżeli mówimy z chrześcijaninem, który nie ma żywej relacji z Chrystusem i namawiamy, czy przedstawiamy mu to, że relacja z Chrystusem to jest coś żywego, a nie chodzenie do kościoła, tak? Ale ile pary idzie w ten gwizdek, żebyśmy się gdzieś tam przeciągali jeden drugiego, bo mu u nas to lepiej, bo my lepiej wiemy, a wy gorzej wiecie, albo jakieś tam różne rzeczy gdzieś tam były. Podczas gdy tak naprawdę 85% ludzi, którzy nie są chrześcijanami, nigdy nie byli, tak naprawdę nie mają szansy spotkać się nawet z chrześcijaninem, żeby porozmawiać o tym, czym jest jego wiara. A mówimy o czymś, co jest cenniejsze niż wszystko inne. Tak? Cenniejsze niż wszystko inne. Oczywiście każdy z tych ludzi ma pewnie dostęp do Coca-Coli i wielu różnych innych rzeczy, które są dostępne na całym świecie. Tak? I olbrzymie pieniądze te firmy wkładają w to, żeby sprzedawać te swoje produkty w różnych miejscach. My nie powinniśmy sprzedawać Ewangelii, bo to nie o to chodzi, ale my ją mamy rozdawać. Tak? Darmo wzięliście, darmo dawajcie. I powinniśmy tam być szybciej niż ktokolwiek inny. Ale zależy to też od tego, jak bardzo właśnie wierzymy w to, że ta relacja jest wartościowa, jak bardzo ta relacja wpływa na nasze życie. Tak? Bo jeżeli ona nie zmienia nas, jeżeli ona nie dotyka nas, to dlaczegoż mielibyśmy mieć motywację, żeby komuś sprzedawać coś, co nie działa, tak? Komuś sprzedawać coś, co nie funkcjonuje za dobrze w nas samych. Dlatego nasza relacja musi działać w nas i poprowadzi nas dalej. I nic nie jest warte tego, czy warta jest wszystkiego. Więc Paweł mówi dalej w 9 wersecie, że chce znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Czyli znowu, kochani, równie dobrze można by to przeczytać, że chce się znaleźć w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wierności Chrystusowi. Sprawiedliwość z Boga na podstawie naszej wierności. Tak? A więc znowu, wierność Chrystusowi i sprawiedliwość, jedyna sprawiedliwość, jedyne coś, co jest jakby pożyteczne, to jest właśnie sprawiedliwość, która jest oparta na Chrystusie. I sprawiedliwość, kochani, znowu, to jest taka ciekawa rzecz, wymagająca może innego kazania, ale sprawiedliwość w Biblii to jest kategoria jakości relacji, a nie doskonałości samego człowieka. Czy sprawiedliwość dotyczy naszych relacji, a nie tego, jak siebie postrzegamy, tak? To jest takie coś. Sprawiedliwe mogą być relacje. Nasza sprawiedliwość okazuje się w naszej relacji z drugim człowiekiem, z naszą żoną, z naszymi dziećmi, z naszym sąsiadem. Możemy mieć sprawiedliwe relacje. To jest, gdzie widać sprawiedliwość. Natomiast nie w naszej jakiejś takiej byciu takim świętym ponad miarę, tak, i doskonałym, i najlepszym, i już takim zupełnie uświęconym. Sprawiedliwość jest jakby dotyczy relacji. I Paweł mówi dalej, chcę mieć tą sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak, znowu Paweł przypuszczam, że w tym swoim uczniostwie zawstydza nas wszystkich. Tak? Bo Paweł mówi, kochani, ja chcę go poznać, chcę doznawać mocy jego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie było aktem nowego stworzenia. Tak? W zmartwychwstaniu Bóg stworzył, to było nowe stworzenie. Coś tak, jak było stare stworzenie, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, to nowe stworzenie jest początkiem nowego nieba i nowej ziemi i tej innej jakości, która była w Chrystusie zmartwychwstałym, tak? W porównaniu z tym, który był przed zmartwychwstaniem. Więc Paweł chce doznawać tej mocy, mocy, która przemienia. Mocy Królestwa, która przemienia nas. Przemienia nasze wnętrze, przemienia nasze relacje, przemienia jakość tego, co mamy w sobie. Tam w którejś pieśni tam skończyły się słowa, by rajem był mój dom. Takie były fajne słowa, nie pamiętam, w której z tych pieśni. Ale sens jest właśnie taki, kochani, że moc zmartwychwstania ma przemienić nas na tyle, żeby nasz dom, nasze relacje były królestwem, tak? Były sprawiedliwością właśnie. To ma być praktyczne. Królestwo ma być widoczne w nas, w naszym działaniu, w naszym postępowaniu. I nie jesteśmy doskonali, ja nie jestem doskonały. Przypuszczam, że oprócz niewielu z was, też większość z was nie jest doskonałych. Także to nie znaczy, że jesteśmy absolutnie doskonali, ale to wyznacza nam cel. Tak? To prawo ducha, które jest w nas, znowu wracając, ono wyznacza nam cel. Ono nam mówi, kiedy nie osiągnęliśmy celu, kiedy nie przeskoczyliśmy poprzeczki, kiedy zrobiliśmy coś złego. Więc Paweł chce doznać mocy zmartwychwstania i jest gotowy dlatego uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. I nawet mówi, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak? I pamiętajmy, że mówi to w momencie, kiedy czeka na wyrok. Tak? Czyli nie mówi tego, to nie jest takie, jak ja bym wam teraz powiedział, o, ja to mogę nawet umrzeć za Chrystusa. Bo w tym momencie nie grozi mi to raczej i przypuszczalnie długo mi jeszcze nie będzie grozić, chyba że coś się zmieni wokół nas, ale Paweł mówi to w sytuacji, w której oczekuje na wyrok. Tak? Jest uwięziony i czeka na to, żeby objawiło się, co się z nim stanie. Czy rzeczywiście umrze, czy zostanie jeszcze wypuszczony. Wiemy, że jeszcze został wypuszczony i umarł dopiero później, za jakiś czas, będąc ponownie kiedy ponownie został osądzony. Ale w tym momencie on nie wie jeszcze, co z nim będzie się działo. Tak? I mówi, jestem gotowy uczestniczyć w jego cierpieniach i stać się nawet podobnym do jego śmierci. Dlatego, że w 11 wersecie mówi, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Aby tym sposobem osiągnąć tą nową jakość. Aby tym sposobem wejść do tego nowego królestwa. I kochani, nie oszukujmy się, tutaj i teraz jesteśmy tymczasowo i tak jak cała Biblia o tym świadczy, jeżeli tu się będziemy, że tak powiem, ustawiać i koncentrować na tym życiu, które mamy dzisiaj tu i teraz, to będziemy najbardziej pożałowania godni, tak? Bo to wszystko po prostu okaże się śmiechu warte i zostanie, no nie, tego nie będzie, tak? Czy to, co ma pewną wartość, to jest to królestwo, to jest to, co będzie po zmartwychwstaniu. I naszą tendencją jako ludzi jest koncentrować się na tym, co jest tu i teraz, tak? I tu budować swój mały światek, tak? Tylko, że ten nasz mały światek nie przeniesie się tam. Nasz mały światek nie przejdzie dalej. Nasz mały światek zostanie tutaj z nami. I okaże się, że poświęciliśmy te tyle, ile dane nam jest lat, nie wiem, 50, 60, 70, 80, któż to, tylko jeden Pan Bóg wie, ile jest nam dane, ale jeżeli poświęcimy je na budowanie swojego małego świata wokół nas, to okaże się, że te lata zostały zmarnowane. Tak? Że to, co wejdzie tam do królestwa, to są zupełnie inne rzeczy. I to, co poświęcimy na to, żeby budować królestwo, czyli znowu przyprowadzać ludzi do relacji z Chrystusem, uświadamiać im, czym ta relacja jest, to jest to, co przetrwa. Tak Paweł wielokrotnie mówi, że wy będziecie moją chlubą, ja będę waszą chlubą tam. Dlaczego? Dlatego, że tylko w pewnym sensie to ludzie przejdą tam, tak? I teraz ci wszyscy, którym usłużyliśmy, ci wszyscy, którym objawiliśmy królestwo, ci wszyscy, którym daliśmy, pomogliśmy zrozumieć, czym jest relacja z Chrystusem, oni będą naszą chlubą tam. I tak samo my będziemy się chlubić ludźmi, którzy pomogli nam, którzy pokazali nam, czym jest relacja z Chrystusem bardziej. A więc cokolwiek byśmy nie robili, jakkolwiek byśmy nie funkcjonowali, to Paweł daje nam przykład tego, że mamy wszystko uznać za mało ważne w stosunku do tej relacji z Chrystusem. I ta relacja to jest coś, co może rozpocząć się w każdej chwili. Tak? W każdej chwili możesz odezwać się do Jezusa Chrystusa i zacząć do Niego mówić. W każdej chwili możesz zacząć próbować słuchać, co nie znaczy, że od razu usłyszysz, tak, wszystko i dobrze. W każdej chwili możesz zacząć poznawać Jego w Jego Słowie. Mamy Słowo, które mówi o Nim, o Jezusie Chrystusie, i kiedy poznajemy to Słowo, to nie poznajemy jakiejś księgi prawa, ale poznajemy właśnie osobę Jezusa Chrystusa. I każda chwila jest dobra na to, żeby taką relację rozpocząć. I myślę, że wielu z nas, tak jak tu jesteśmy, ja pamiętam, kiedy sam usiadłem, po raz pierwszy się odezwałem do Chrystusa, mówiąc: Panie Boże, nie wiem, czy jesteś, ale jak jesteś, to ja bym chętnie się dowiedział coś więcej na ten temat i chętnie bym zaczął doświadczać i poznawać i rozumieć Ciebie. I to był mój początek relacji z Jezusem Chrystusem. I myślę, że wielu z was wie, o czym mówię, i taki początek w swoim życiu miało. Natomiast ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, to dobra rada to jest bardziej wartościowe niż cokolwiek innego, niż wszystko, co posiadacie, co będziecie jeszcze posiadać i cokolwiek może wam być dane. Ta relacja jest czymś dużo wspanialszym, cudowniejszym, ważniejszym. I ta relacja prowadzi nas ku zmartwychwstaniu i temu nowemu światu, który będzie trochę nowym, trochę starym pewnie, ale będzie zupełnie innym. Tak? To będzie zupełnie inny świat, gdzie wartość będzie miało tylko to, co ma prawdziwą wartość. Przekochani, powstańmy, żeby się modlić.